Proszę pana, no wszyscy żeśmy słuchali Wolnej Europy i przeżywaliśmy bardzo intensywnie to, co dzieje się na wybrzeżu. Cała Polska żyła tymi strajkami. Pamiętam, pod koniec sierpnia przyjechał do nas z Gdańska taki kierowca, w jakiś sposób się przedarł, bo nie było wolno tam opuszczać Gdańska. Blokada była Gdańska. Ani tam dojechać do nich, ani się skontaktować. No i zaczął nam opowiadać. Przyjechał na nas zakłady mechaniczne i ci, do których trafił, skierowali go do mnie, jako że powiedzmy byłem taki postrzegany na zakładach mechanicznych jako nieposłuszny buntownik, czy powiedzmy opozycjonista. Skierowali go do mnie. No i zrobiłem zebranie i żeśmy zawiązali taki komitet założycielski związków zawodowych. Tak to się na zakładach rozpoczęło wtedy. No i się tak zaczęło. Były rozmaite próby złamania nas przy pomocy rozmaitych osób, głównie przez dyrektora, który wypełniał, sam był członkiem partii oczywiście i chyba członkiem władz najwyższych Komitetu Wojewódzkiego Partii, Adam Skrok, no i namawiał nas, żebyśmy założyli, jeśli chcemy mieć związki zawodowe, żeby to były związki zawodowe, ale nie związane w jakikolwiek sposób z Gdańskiem. A myśmy nie zgodzili się na to. Były bardzo burzliwe masówki, na których, że tak powiem, cała załoga stanęła po mojej stronie. Pamiętam taką masówkę w sali Rady Zakładowej, gdzie powiedzmy kilku takich, no nie powiem klakierów, ale no powiedzmy ci, którzy popierali dyrektora Skroka i Komitet Zakładowy Partii, zabierali głos, ale zostali zakrzyczani. Potem jak się ludzie dowiedzieli na halach, na fabryce, że taka masówka jest w sali Rady Zakładowej, zaczęli iść pod ten budynek. No i się wszystko skończyło dla nas bardzo dobrze, bo powiedzmy zobaczyli, że załoga jest po naszej stronie i zezwolili na założenie tego Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowych Solidarność. No wtedy jeszcze się nie mówiło o Solidarności, ale Związku Zawodowego, który ma ścisły związek właśnie z Gdańskiem, ze stocznią.
Jednak w późniejszym okresie kilkakrotnie był pan aresztowany.
Ach, to było dopiero później, ale najpierw to było kilkanaście miesięcy wolnej działalności. No to cały kraj był w ogromnej euforii podobnej, no niewyobrażalnej euforii, dlatego że tyle szczęścia nagle Polskę spotkało, że rok wcześniej wybór Ojca Świętego, w 1978 roku wybór Ojca Świętego, potem w 1980 roku powstanie Solidarności, która właściwie została zainspirowana i powstanie zostało wyborem Ojca Świętego. Ludzie przestali się przede wszystkim bać. No i spełnił się jego słowa, te niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. No, ludzie się poczuli w swojej masie, że tak powiem, bardzo silni, a władza, że tak powiem, no, skruszała wtedy i po prostu zezwoliła na to, na co nie mogła, że tak powiem, nie pozwolić, czyli na powstanie niezależnych, wolnych związków zawodowych, bo wtedy to był najważniejszy postulat, żeby mieć organizację, reprezentację ludzi pracy niezależną od partii. O, to było najważniejsze. I te kilkanaście miesięcy, no to było taka, dla działaczy ówczesnych, no to taka była praca na okrągły zegar. Jazda po zebraniach, zakładania kół w rozmaitych fabrykach, instytucjach Solidarności, bo wszyscy chcieli mieć Solidarność, tylko nie wiedzieli, jak się do tego zabrać. Dlatego też te wielkie zakłady, jak zakłady mechaniczne, zakłady azotowe, zakłady Tamel, no po prostu obsługiwały całe ówczesne tarnowskie województwo zakładami tych poszczególnych, w poszczególnych instytucjach organizacji związkowych. No, był jeszcze taki wypadek, pan już zaczyna mówić o aresztowaniu, ale jeszcze w Sylwestra 80 roku tutaj w Mościcach ruch księdza Idyka i obecnie Kwiatkowskiego miałem wypadek, rozbili mi samochód, mój samochód. Policjanci no, na wszystko prosili, żeby nie robić z tego afery. No i rzeczywiście tej afery nie zrobiłem, ale w tej chwili trochę tego żałuję, bo taki wypadek, zniszczenie samochodu praktycznie no, płazem policjantom uszło. Ja nie przypuszczam, żeby to był jakiś celowy na mnie namiar, chociaż moje kroki były wtedy bardzo śledzone. Ale to był Sylwester, godzina gdzieś około 21-22, bo wtedy wracałem z inżynierem Dudkiem z Tarnowa do Mościc. No i oni też tu na posterunku w Mościcach w jakiś sposób święcili Sylwestra i pewnie nie wszyscy byli trzeźwi, tak przypuszczam. No i na tym skrzyżowaniu tutaj koło posterunku rozwalili mi ten mojego malucha. Także już potem przez cały okres działalności Solidarności nie korzystałem z tego samochodu. Był w wiecznym remoncie u inżyniera Lewickiego, a ja się posługiwałem maluchem związkowym. Po raz pierwszy w ogóle o tym publicznie mówię, bo nieraz mi nachodzi na to, że warto by do tych spraw wrócić. Myślałem, że w swoich papierach IPN-u coś znajdę na ten temat, ale niestety coś tam na mój temat 200 kilkadziesiąt teczek zostało spalonych i mam tylko protokół spalenia z tych moich teczek. Znaczy tych takich operacyjnych, bo takich innych to mam coś ileś tam 18 tomów akt rozmaitych. No i to tak było, wie pan, potem 81 rok. Bardzo żeśmy przeżyli zamach na Ojca Świętego. To się wydawało, wtedy zrozumieliśmy, że są siły na świecie, którym i Solidarność, i Ojciec Święty bardzo przeszkadza urządzać świat według swoich zamysłów. Bardzo się telegram nasza komisja zakładowa wysłała do Ojca Świętego. Potem ksiądz biskup Pawlewicz, jak przyjechał, opowiadał mi, jak odwiedził Ojca Świętego tam w klinice, jak Ojciec Święty ciężko przeżywa ten zamach. No i pozdrowienia od nas dla Ojca Świętego były od całego społeczeństwa tarnowskiego. Wszyscy się za niego modlili. No i dzięki Bogu wyszedł z tego. A sam 13 grudnia trzeba powiedzieć, że coś przeczuwaliśmy, ale mimo wszystko, że przeczuciami, ale nie spodziewaliśmy się tego. Zaskoczył nas wszystkich. Ja miałem z Gdańska takie polecenie, bo byłem szefem Solidarności w Mościcach i w Tarnowie, nie w Mościcach, tylko w zakładach mechanicznych i szefem delegatury ówczesnej zarządu regionu na województwo tarnowskie. Miałem polecenie, prośbę z Gdańska, z Komisji Krajowej Solidarności, żeby sprawdzić, bo słuchy tam doszły, że jakieś więzienia się buduje w Polsce Południowej. I dowiedziałem się, że powstało takie, buduje się takie więzienie gdzieś koło Rzeszowa. Ale nie zdążyłem jeszcze przekazać tych informacji do Gdańska. Potem jak nas aresztowali, zatrzymali, nie wiem jak to nazwać, bo 12 grudnia 81 przyszło paru chłopów z jednym mundurowym milicjantem tutaj. Ja leżałem już, to było mniej więcej w pół do 12. w nocy i kazali mi się ubierać i iść do, na komendę, do komendant sobie ze mną rozmawiać. Ja mówię, przecież niedawno z komendantem rozmawiałem, bo jako szef Tarnowskiej Solidarności częste kontakty miałem i z wojewodą, i z policją, i z milicją. I powiedziałem, że nie pójdę. To oni powiedzieli, że mnie siłą stąd wyniosą. Na dole czeka, mówią, kilku takich osiłków, to przyjdą tu i mnie zniosą. I żona zaczęła rozpaczać, a wobec tego się ubrałem, mówię, idź, bo ci zbuję, krzywdę ci jeszcze zrobią. Ubrałem się i zszedłem na dół. Taka nysa, suka, podjechała pod bramę, stanęła bokiem przy samej bramie, także koło nysy nikt się nie przecisnął i boczne drzwi otwarte były wprost na bramę, także można było wejść tylko prosto z klatki schowowej do tej bramy, do tej suki. No i zawieźli mnie najpierw na komendę, potem na komendzie pilnował mnie jakiś taki pijany łóbek w cywilu. Za 45 minut, pół godziny, sami we dwóch byliśmy w jednym pomieszczeniu. No i za jakiś czas przyszło kilku innych, proszę się zabierać, jedziemy. Nie wiedziałem gdzie, wsadzili mi do samochodu, do Poloneza, no i zawieźli na podtarnowskie więzienie. Przepuszczono mnie przez bramę. Ubezy się wycofali, a ja na tym podwórku zostałem, nikt się mnie nie pyta co i jak, nie legitymuje, ani nie, tylko po prostu wrzucony za bramę więzienną na... i chodzę po tym podwórku, a mróz był ze 20 stopni, bo to była noc. Nie wiem jak długo chodziłem tam w koło, tupałem nogami, żeby nie zamarznąć, bo przecież się nie ubrałem odpowiednio, bo nie wiedziałem, gdzie idę? Więc za jakiś czas, no, przyszedł strażnik i prowadził mnie tam przez bloki więzienne korytarzami, co chwilę krata i zorientowałem się, że idę poniżej poziomu, czyli do piwnicy gdzieś tam mnie ciągnął. Nie wiedziałem o co chodzi. Drzwi się otworzyły w końcu na końcu tego korytarza drzwi i tam była taka cela, która się nazywa w żargonie w gwarze więziennej dołek. To jest taka cela bardzo obskurna, bo żadnych mebli, jest tylko takie paka drewniana do siedzenia i do spania w kącie celi, otwór na, w betonie, podłoga betonowa na załatwienie potrzeb fizjologicznych, nad tą paką u góry pod sufitem okienko z wybitą szybą, mróz i wiatr z podwórka przez tą szybę wpadał. Światło 15-watowe gdzieś nad drzwiami we wnęce się świeciło, zadrutowana żarówka. Także zanim się mój wzrok przyzwyczaił, to nie wiedziałem, czy jestem sam, czy ktoś jest. Potem się zorientowałem, że nie jestem sam. Ta skrzynia cała już jest zajęta, po kotem jak śledzie leżą moi koledzy, którzy wcześniej przede mną do tej celi trafili. O, ale wcześniej to zabrali z sznurowadła, paski, krawaty takie, żeby sobie krzywdy więzienia nie zrobić, taki, wszystkie dokumenty, jakieś tam klucze, drobiazgi takie osobiste pozabierali. I tak człowiek na tym dołku spędził całą noc. A rano? Rano była niedziela. skoro świt, tam jakaś czarna kawa była do nabicia się, oczywiście zbożowa. Oddali nam te nasze dokumenty, paski, krawaty i kazali wychodzić. Wcześniej z kuli, no i na podwórko, i na podwórku przez taki szpaler zomowców do takich dużych sług więziennych nas załadowali. I wyjechaliśmy z Tarnowa, orientowaliśmy się, początkowo nie wiedzieliśmy, gdzie jedziemy, no bo to nie ma żadnej widoczności na zewnątrz.
Wiedzieli Państwo, że jest stan wojenny ogłoszony?
Nie, nic nam nikt nie mówił, nic nam nikt nie mówił. Żadnego dokumentu nie dostałem. Dokument o tym, że jestem internowany, to dopiero dostałem gdzieś w styczniu, w więzieniu już jakby. O, najpierw to, żeśmy nie wiedzieli dokładnie, gdzie jedziemy, to znaczy baliśmy się, że no, tak jak szlakiem Polaków w ubiegłym wieku, że jedziemy na Sybir, no. Minęliśmy Dębice, minęliśmy Rzeszów i dopiero jak za Rzeszowem skręciliśmy w lewo, no to się zorientowaliśmy, że jednak chyba granicy nie przekroczymy.